Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 7 minut po 9:00 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach biorą wraz ze mną udział Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Witam Pana.
Witam bardzo, witam serdecznie Państwa.
I rozpoczynamy od gorącego tematu, który poruszył mieszkańców i porusza mieszkańców Gdańska, odkąd wszedł na światło dzienne, a cała sprawa dotyczy banerów wywieszonych z okazji 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, na które chyba nie przesadzę, wszyscy mieszkańcy od wielu miesięcy spoglądali. Według włodarzy miasta jednak, a precyzyjnie mówiąc Zarządu Dróg i Zieleni Instytucji Miasta, banery ilustrujące 40-lecie porozumień sierpniowych wiszą niezgodnie z ustawą krajobrazową. I dlatego na Związek Solidarność nałożono karę 50 tysięcy złotych. Co panowie o tym sądzicie? Lech Makowiecki.
Wydaje mi się, że władze miasta Gdańska mają jakieś problemy tożsamościowe. Ja przeczytam te hasła. Nie ma wolności bez solidarności. To są słowa Jana Pawła II. I człowiek rodzi się i żyje wolnym. Nie wiem, czy władze miasta Gdańska mają coś przeciwko tym dwóm hasłom. Poza tym przypominam, że nie jest to slogan jakiś reklamowy, wiszący sobie dla zysku, tylko historyczne wspomnienie zrywu solidarnościowego. Nie od dziś wydaje mi się, że władzom Gdańska bliżej jakoś do przeszłości zupełnie innej, nie polskiej. I stąd biorą się te wszystkie problemy. Jest przyzwolenie na jakieś inne manifestowanie przeszłości miasta. Przypominam, że Gdańsk jednak w znacznej historycznej części należał do Polski. I wiele wielkich zabytków, wiele budowli jest z czasów panowania polskich królów tu właśnie nad Zatoką Gdańską. Nie rozumiem tego. Naprawdę trudno mi w ogóle pojąć, dlaczego i w sprawach Solidarności, zwłaszcza jeśli chodzi o Europejskie Centrum Solidarności i o jego jakiś taki konflikt ukryty ze związkami zawodowymi Solidarność, i w sprawach Westerplatte, które przecież było w gestii władz miasta Gdańska i było potwornie zaniedbane, i w kwestii Muzeum II Wojny Światowej, które nie...
Trochę wiem, wymienił pan nie, tego...
Tak. No ja po prostu próbuję jakąś serię zdarzeń przypomnieć, w których władze miasta Gdańska zajmowały się raczej europejskim spojrzeniem, a może nawet niemieckim konkretnie na to, co się dzieje w mieście, a te hasła jakoś im wyjątkowo przeszkadzają.
A może rozumie to Michał Osowski?
No nie, nie rozumiem. W zasadzie we mnie od jakiegoś czasu targają dwa rodzaje uczuć. Pierwsze to jest zdziwienie nad polityką miasta Gdańska, zwłaszcza w tej sprawie w roku 40-lecia Solidarności, i smutek. Smutek dlatego, że jestem gdańszczaninem i choć w czasach, kiedy rodziła się Solidarność, byłem jeszcze dosyć młody, ale jednak w jakiś tam sposób towarzyszyły mi te wydarzenia. Dla mnie zawsze Gdańsk był związany z Solidarnością. Solidarność kojarzy się z Gdańskiem. Mamy 40-lecie Solidarności. Solidarność wywiesza banery promujące te 40 lat Solidarności. Gdańsk określa się miastem wolności i solidarności. No i nagle mamy taką właśnie sytuację, w której miasto wywołuje awanturę, bo tego inaczej nie można nazwać, z Solidarnością, za rzekome naruszenie uchwały krajobrazowej. A zdziwienie dlatego, że też tłumaczenie miasta nijak się nie pokrywa z faktami. Ja może tutaj kilka tych faktów przytoczę. Nie jest prawdą, że miasto prowadziło jakieś rozmowy z Solidarnością czy próby rozwiązania sprawy. Miasto się powołuje na pismo z 30 września 2020 roku, które rzekomo miało dostarczyć Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Myśmy to sprawdzili, żadnego takiego pisma nie było. Pierwsze pismo z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania było z 7 grudnia. Natomiast decyzja o nałożeniu kary pieniężnej z 5 lutego w swoim uzasadnieniu zawiera takie zapisy, że w dniu 1 grudnia 2020 roku stwierdzono naruszenie warunków uchwały. No więc nie wiem, jak pismem z 30 września można było się odnosić do czegoś, co stwierdzono 1 grudnia. No to jest pierwszy tak naprawdę jakaś dziwna sytuacja. Poza tym miasto powołuje się w tym uzasadnieniu na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na artykuł 37d, ale już nie zwraca uwagę na artykuł 37c, który zawiera wyłączenia, konkretne wyłączenia, między innymi trwale, że ta ustawa nie dotyczy działań trwale upamiętniających osoby, instytucje, wydarzenia o charakterze religijnym itd., itd. W związku z tym należałoby tutaj stwierdzić, że powieszenie tych banerów okolicznościowych, bo przecież to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to nie były żadne reklamy, tylko to były banery okolicznościowe upamiętniające dane wydarzenie, nie stoi w sprzeczności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jeśli stoi w sprzeczności z uchwałą, to znaczy, że ta uchwała jest niezgodna z ustawą. To jest prosty wniosek. To też będzie pewnie przedmiotem odwołania Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Została wymierzona kara, chociaż, tak jak powiedziałem, decyzja była z 5 lutego, a 17 stycznia stwierdzono zdjęcie tych banerów. Czyli de facto kara została wymierzona już po zdjęciu tych banerów za 17 dni. Po rzekomych interwencjach, chociaż stwierdzono dopiero 1 grudnia istnienie tych banerów. To są kwestie oczywiście formalne, tak? Kwestie takie czysto logiczne, można powiedzieć, to tutaj mój przedmówca już o tym mówił. No to jest bardzo, bardzo dziwne, że miasto, które identyfikuje się z Solidarnością i bardzo przykre jednocześnie, nie jest w stanie wypracować jakiegoś tam mechanizmu, uznać tego, że jednak obchody 40-lecia Solidarności są też przede wszystkim promocją dla samego miasta. I miasto tutaj robi jakąś taką antypromocję, bo też chciałbym przypomnieć, że banery, czyli różnego rodzaju iluminacje upamiętniające 40-lecie wisiały w wielu miastach Polski. Nigdzie nie było tam problemów, między innymi w Warszawie, gdzie też podobna uchwała obowiązuje. Jest zamieszczony mural na budynku Solidarności, na wodospadzie Niagara, w Rio de Janeiro na statuetce Jezusa Chrystusa i wielu, wielu innych miejscach w Polsce i na świecie. I nikomu chyba do głowy nie przyszło, żeby robić z tego tytułu problem. No przyszło to do głowy władzom miasta, więc no chyba tego nie można inaczej tłumaczyć, jak jakąś złośliwość, jak jakaś próba wywołania wojny, czy też jakby brak panowania nad jakimiś ambicjami i emocjami negatywnymi, które tutaj władzom miasta towarzyszą, jeśli chodzi o Solidarność.
Tutaj padają mocne zarzuty w kierunku władz miasta, że mijają się z prawdą, a jednocześnie wypowiada się bardzo wiele osób, które tą sytuacją są zbulwersowane. Między innymi profesor Golon z IPN-u wypowiadał się na ten temat, albo też zdziwił się tym podejściem władz miasta. Ale ja powiem szczerze, że zdziwiony byłem również komentarzem, krótkim co prawda komentarzem dyrektora Mieczysława Kotłowskiego, który przyznał, że informacje o karze dla Solidarności zaskoczyły jego również. O co tak naprawdę chodzi? No zbliżamy się do pewnej małej co prawda, ale rocznicy dwulecia funkcjonowania pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Czy to jest, a jednocześnie tutaj padły takie, myślę, bardzo interesujące, ciekawe i wartościowe słowa, Gdańsk miastem Solidarności. To jest odmieniane przez przypadki, przez wszystkich i przez obecnie rządzących i przez opozycję. Tutaj nie ma chyba nikt wątpliwości co do tego, a tu się okazuje, że jednak można znaleźć temat, wokół którego może dojść do pewnych kontrowersji. Lech Makowiecki.
Jeśli chodzi o taką dziwną politykę władz miasta Gdańska, którą obserwuję już od dawna, to zaczęło się takie dziwne działanie. Pamiętam, kiedy prezydent Adamowicz, świętej pamięci, zezwolił na ponowne zawieszenie nad bramą stoczni napisu Stocznia imienia Lenina. Miałoby to jakąś taką ciągłość historyczną pokazywać. Jakaś przenośnia za tym jakaś stała, niezrozumiała dla wszystkich. No to już było takie niepokojące. Skoro walczy się z komuną, skoro walczy się z pewnym systemem, skoro się wreszcie obala, to dlaczego przywraca się nazwę Stocznia imienia Lenina? Przywraca, no zawiesza ten znienawidzony przez wszystkich symbol nad bramą legendarnej stoczni. W ogóle to jest problem wszystkich dużych miast, które stają się coraz bardziej europejskie i problem zakłamywania pewnych słów. Solidarność nie walczyła o jakieś światowe wyzwolenie. Solidarność walczyła tu w Polsce o konkretne polskie wartości. po pierwsze o wolność, o zmarginalizowanie tej komunistycznej władzy, odsunięcie i odepchnięcie, przepędzenie. Solidarność była przepełniona ruchem chrześcijańskim. Tam się odprawiały msze. To były prawdziwe manifestacje patriotyzmu. I teraz po latach, jeśli tę Solidarność zamienia się w Europejskie Centrum Solidarności i próbuje nadać mu tej Solidarności i jego hasłom jakieś inne znaczenie, jest to kuriozalne. Pamiętajmy o tym, czym była ta historia. Pamiętajmy o tym, o co walczyliśmy. Nie przekłamujmy teraz tego. Nie zmieniajmy historii na siłę. Przecież żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, jak było naprawdę.
No właśnie, pojawiają się te wątpliwości. Czy to jest walka włodarzy o pewną tożsamość? Czy to jest złośliwość pewnych osób? Te relacje między Solidarnością a władzami miasta, one są napięte nie od dzisiaj, ale już trwają kilka miesięcy, jeżeli nie więcej. Czy tutaj nie jest jakaś właśnie walka polityczna, o której mówił nasz dzisiejszy gość, Artur Wróblewski? O co tak naprawdę chodzi? Czy panowie jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
To tak, znaczy, jeśli chodzi o kwestię tożsamości samej Solidarności, to już od kilku lat rysuje się pewien podział i próba zawłaszczenia dorobku Solidarności. I w tym biorą udział też osoby, które niegdyś były w Solidarności, które tą Solidarność rzeczywiście gdzieś tam czy współtworzyły, czy działały. Dzisiaj już w niej nie są, a też chcę to podkreślić, że nie są na własne życzenie, bo przecież nikt Solidarności ich nie wyrzucał ani nie usuwał. To oni sami składali legitymację związkowe i decydowali się na inną drogę w swoim życiu. Natomiast kontynuatorem i takim kustoszem tej spuścizny Solidarności pozostaje NSZZ Solidarność, zresztą od początku. Jest kontynuacja działalności związku i związek tą spuściznę cały czas pielęgnuje. Bardzo wiele inicjatyw, które związek podejmuje, tak jak chociażby między innymi ta inicjatywa na 40-lecie Solidarności. No i tu się rysuje pewien konflikt, bo te osoby, które gdzieś tam z Solidarności odeszły, zrezygnowały, teraz roszczą sobie bardzo często prawo do tego, żeby się na temat tej Solidarności wypowiadać. Są nawet słowa tutaj chociażby nawet pierwszego przewodniczącego pana Lecha Wałęsy, który mówił, że powinien się odebrać Solidarności znak. Solidarność powinna być w sensie związek zawodowy pozbawiona tego atrybutu, bo to jest dorobek wszystkich Polaków. Oczywiście Solidarność jest dobrem, polskim dobrem narodowym i to jest fakt niezaprzeczalny. No niemniej jednak kontynuatorem tej działalności jest NSZZ Solidarność. Nie ma żadnej pierwszej, drugiej Solidarności. Są po prostu osoby, które kiedyś w Solidarności były, dzisiaj już nie są. Są takie, które w Solidarności są od samego początku istnienia i są w niej do dzisiaj. I te osoby pielęgnują i kontynuują te tradycje. One nie składały legitymacji związkowych. One te legitymacje cały czas miały i dzisiaj są strażnikami tej Solidarności. I myślę, że to jest bardzo wielu osobom nie w smak. I tu chodzi na przykład z Europejskiego Centrum Solidarności, które od jakiegoś czasu kreuje jakąś taką własną wizję Solidarności i przypisuje jej cechy takie wręcz kuriozalne, bo chociażby nawet właśnie tak tutaj też przedmówca mówił, łączenie jakichś idei europejskich, idei LGBT, różnego rodzaju rzeczy, które z Solidarnością nigdy nic nie miały wspólnego, a próbuje się kwestionować to, co jest w statucie ze Solidarność, konkretnie w preambule zapisane i przypisywać temu jakieś nowe znaczenie. Co do władz miasta, to myślę, że tutaj pani prezydent, nie wiem, może próbuje się wybić na jakąś samodzielność polityczną albo przypodobać się pewnej klasie politycznej, zaistnieć na tej scenie politycznej, no i uważa, że ta droga, którą obrała, jest drogą właściwą, no ale jest to droga błędna. Jest to droga błędna, ponieważ te postępowania, te działania są całkowicie niezrozumiałe, myślę, że chyba dla nikogo. I myślę, że to jest sprawa nie do obrony. I w tym przypadku miasto z całą pewnością wizerunkowo straci. Ta awantura jest zupełnie niepotrzebna. Ona się odbija szerokim echem, nie tylko w kraju, ale też i poza granicami. W związku z tym to jest bardzo dziwne i dla mnie, jak dla gdańszczanina osobiście, bardzo przykre, bo możemy się różnić politycznie, możemy mieć różne poglądy. Na to wszystko jest czas, ale są takie sytuacje i takie momenty w życiu, a uważam, że 40-lecie związku takim momentem właśnie jest, gdzie te spory powinny odejść na plan dalszy, gdzie powinniśmy wspólnie świętować to, co jest dla nas wszystkich Polaków taką dużą spuścizną i chyba z tego nikt nie kwestionuje.
I domknijmy właśnie klamrą. Myślę, że te ostatnie słowa są ciekawą inspiracją, mam nadzieję, również dla polityków. Przejdźmy do następnego tematu, który może troszeczkę wiąże się gdzieś tutaj, pan redaktor Osowski już zahaczył o ten wątek. Happening Lewicy w Dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Młodzieżówka Lewicy wraz z poseł Anną Marią Żukowską urządziła w poniedziałek happening poświęcony żołnierzom wyklętym, wieszając w Warszawie tabliczkę z nazwą ulicy zmienioną na ofiar żołnierzy wyklętych. Niepotrzebna prowokacja według panów w ten dzień, czy znowu jakaś próba zmiany narracji, a może znowu jakaś walka polityczna? Czy tutaj naprawdę nie można inaczej?
Wydaje mi się, że to nie Hilnowi nic nowego po prostu. Obserwujemy tę samą walkę od czasów żołnierzy wyklętych, którzy byli herosami, byli rycerzami, byli ludźmi honoru, byli patriotami i zostali wymordowani przez ubeckie i enkowdowskie gremia. Potem Solidarność, która była kontynuacją tego patriotycznego zrywu. I teraz mamy kolejne pokolenie wnuków UB walczących z kolejnym pokoleniem wnuków AK. To naprawdę nic nowego. Bardzo niewygodne jest to święto, ten 1 marca dla lewicowych ruchów, ponieważ przypomina o ich zbrodniach. Przypomina o ich haniebnym początku. Przecież gdyby nie bagnety radzieckie, nie byłoby tu żadnego socjalizmu, komunizmu czy tym podobnych eksperymentów. To by się nie przyjęło. W 20 roku udowodniliśmy, że nie chcemy tutaj tego typu nurtów. Odbieram to jako po prostu kontynuację, tyle że na coraz większą skalę i bardzo bezkarną. To źle rokuje, to źle wróży w przyszłości.
Czy ta droga, którą próbują podążać niektórzy oczywiście działacze lewicy, kieruje ich donikąd? Czy trzeba to właśnie traktować w kategoriach skandalicznej próby prowokacji?
No, mi się wydaje, że to trudno powiedzieć, że to jest droga donikąd. To jest jakiś zamierzony cel, który zresztą towarzyszy od bardzo wielu lat, bo teraz przy okazji 1 marca mamy ten happening lewicy dotyczący żołnierzy wyklętych. Ta nazwa ofiar żołnierzy wyklętych ma sugerować, że oczywiście, że żołnierze wyklęci w jakiejś tam przynajmniej części byli odpowiedzialni za jakieś tam przestępstwa, jakieś mordy, jakieś bandy leśne. I próbuje się w ten sposób jakby no niwelować pamięć o tych żołnierzach wyklętych. Dokładnie w taki sam sposób, w jaki próbuje się Polsce przypisać odpowiedzialność za na przykład Holokaust. I tu jest, mamy do czynienia z taką dosyć zgrabną manipulacją, ponieważ bardzo często w przypadku na przykład Holokaustu mówi się, że no Polacy też byli odpowiedzialni za jakieś tam mordowanie Żydów, powiedzmy. Byli szmalcownicy, była tam granatowa policja, która była niejednoznaczna. No tak, oczywiście. Na pewno się znajdzie wśród Polaków osoby, które popełniały przestępstwa także wobec ludności żydowskiej. Byli też szmalcownicy, to jest fakt. Ale manipulacja polega na tym, że to były poszczególne osoby, a nie państwo jako instytucja. To samo dotyczy żołnierzy wyklętych. Samą ideą powstania tego ruchu powojennego, w kilku przecież organizacjach, bo one się zmieniały, była walka o wolną Polskę. I to było instytucjonalne. A czy się zdarzały w jakieś tam przypadki naruszenia prawa? No być może się zdarzały, tak? I tak jak się zdarzają dzisiaj. No dzisiaj też mamy złodziei, mamy gwałcicieli i przecież nikt nie przypisuje odpowiedzialności państwu polskiemu za te rzeczy, tylko przypisuje tą odpowiedzialność poszczególnym osobom. I manipulowanie tutaj faktami w ten sposób, że określa się żołnierzy wyklętych mianem powiedzmy bandytów, jest po prostu ogromnym nadużyciem. Tak? To byli bohaterowie, to były osoby, które nie złożyły broni, walczyły o wolną Polskę, walczyły z narażeniem życia bez żadnej szansy na tak naprawdę na jakikolwiek splendor czy chwałę. I im się należy cześć, należy się im cześć i pamięć. I to jest bezsprzeczne. To, co robi teraz lewica czy te siły, które gdzieś tam próbują to dyskwalifikować. No to jak tutaj też przedmówca powiedział, no to jest taki troszeczkę wyrzut sumienia. To przypomina o zbrodniach komunistów, o zbrodniach władzy, która sankcjonowała, właśnie ta władza sankcjonowała przemoc wobec ludzi. Przecież no to jest oczywiste, ile osób w więzieniach było mordowanych, torturowanych, prześladowanych także później i przez cały okres PRL-u. I o tym się jakoś mówi mało relatywnie. Tak? Ten temat się gdzieś zostawia zamknięty. Natomiast no, tutaj się uwypukla żołnierzy wyklętych pod pozorem jakichś tam rzeczy, powiedzmy, niegodnych, których być może część z nich, czy jakaś tam, no pewnie niewielka, to był pewnie jakiś margines się dopuścił. No to jest po prostu dla mnie skandaliczne, no ale no mamy dwie Polski. Mamy Polskę właśnie tą wolnościową, Polskę potomków Armii Krajowej, potomków pewnie jeszcze powstańców.
Obyśmy mieli jedną Polskę, o wyrzucie sumienia mówił redaktor Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Lech Makowiecki, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Ja żegnam się z Państwem. Andrzej Kupański, Radio Gdańsk.